Uczeń kocha Boży styl życia. Uczeń kocha dzielić się Jezusem. Super. Uczeń kocha Bożą rodzinę. Uczeń kocha Boże Królestwo. Uczeń kocha hojność. Jesteście niesamowici. Słuchajcie, chciałbym, żeby to się zakorzeniło w naszym sercu. Wiecie, to pomaga pamiętać o tych najistotniejszych cechach właśnie uczniostwa. To jest proste. 7 spraw, które charakteryzują prawdziwego ucznia i naśladowcę. Nie wiem, czy zauważyliście, czytając Ewangelię, że Jezus kierował do ludzi 2 rodzaje zaproszeń. Że Jezus kierował 2 rodzaje zaproszeń do ludzi. Po pierwsze mówił na różne sposoby, ale można byłoby to sprowadzić do jednego. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście zmęczeni życiem, którzy jesteście spracowani, którzy jesteście utrudzeni, jeśli wam jest ciężko, przyjdźcie do mnie właśnie wy wszyscy, a ja dam wam odpocznienie, tak? Ja wam dam ukojenie. I ludzie przychodzili do Jezusa, tak? Ludzie przychodzili do Jezusa w tych różnych sprawach, które nie dawały im spokoju, tak? Kiedy byli chorzy, kiedy nie widzieli, utykali na nogę, kiedy jakieś straszne choroby dręczyły ich życie. I nikt nigdy nie został odtrącony. Chyba że to byli ludzie, którzy przychodzili sobie na takie kłótnie teologiczne, tak? Na taką szermierkę słowną, którzy starali się Jezusa złapać na czymś, tak? Złapać go na błędzie. No to ci odchodzili jak niepyszni, ale ci wszyscy, którzy przychodzili ze szczerymi intencjami, z potrzebami, to zostało załatwione, tak? Tłumy dosłownie kochały Jezusa, tak? I na to zaproszenie, przyjdźcie do mnie, a ja wam dam odpocząć od waszego ciężkiego życia, bo życie potrafi być ciężkie. Ci wszyscy ludzie, tłumy odpowiadały na zaproszenie. I był drugi rodzaj zaproszenia, różniący się, tak, od tego pierwszego, bo w tym pierwszym Jezus mówił, przyjdź do mnie. A drugie było sformułowane inaczej zaproszenie, pójdź za mną, tak, pójdź za mną. Ono było bardziej selektywne takie dla ludzi, tak, ono się różniło od tego pierwszego. Idź za mną, Jezus mówił, naśladuj mnie, bądź taki jak ja, żyj tak jak ja, bądź moim uczniem, wyrzeknij się starego stylu życia, wyrzeknij się starego sposobu myślenia, zmień się na mój wzór, zmień swoje życie, dostosuj do mnie. I to drugie zaproszenie cieszyło się zdecydowanie mniejszym wzięciem. Powiedzielibyśmy, popularność rynkowa była dużo, dużo niższa, tak? Już nie było takiego wielkiego entuzjazmu, tak? Ludzie często gorszyli się, słuchając tych słów, tak? Ludzie często gorszyli się, mówili, kto to zniesie, kto to wytrzyma, to jest za twarda mowa, nie chcemy tego. 2 zaproszenia. Pierwsze, przyjdź do mnie, a drugie, idź za mną, tak? One się uzupełniają. Żeby pójść za Jezusem, trzeba najpierw do Niego przyjść. Tak? To jest pewna sekwencja wydarzeń, to jest pewna kolejność. Uwierz we mnie i stań się moim uczniem. I do tego siebie tutaj nawzajem namawiamy. Tak? Do tego siebie nawzajem zachęcamy przez ostatnie tygodnie, aby nie być tylko właśnie takim biorcą, żeby nie być tylko konsumentem Ewangelii, ale żeby rozprzestrzeniać ją dalej i przede wszystkim pozwolić Ewangelii, żeby zmieniała mnie. To jest właściwa sekwencja wydarzeń w twoim życiu, jaka powinna się odbyć. To jest właściwa kolejność. Tak? Dzisiaj o uczniostwie i o wartościach ucznia i o tych dwóch absolutnie podstawowych standardach do bycia naśladowcą, to są absolutnie podstawy. Otwórzmy razem Ewangelię Marka, 12 rozdział, i od wersetu 28 do 34 będziemy czytać. Marek 12, 28. Posłuchajcie, dzisiaj chciałbym was zabrać do kilku miejsc w Biblii, przyjrzeć się im i zastanowić. To jest pierwszy. Marek 12, 28, czytamy tak. I przystąpił jeden z uczonych w piśmie, który słyszał, jak oni rozprawiali, a wiedząc, że dobrze im odpowiedział, zapytał go. Które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich? Jezus powiedział, pierwsze przykazanie jest to, słuchaj Izraelu. Pan, Bóg nasz, Pan jest, jeden jest. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej. A drugie jest to, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania większego ponad te nie masz. I rzekł do niego uczony w piśmie, Dobrze, nauczycielu, prawdę powiedziałeś, że Bóg jest jeden i że nie masz innego oprócz Niego i że Jego miłować z całego serca i z całej myśli i z całej siły, a bliźniego miłować jak siebie samego, to znaczy więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. A Jezus, widząc, że on rozsądnie odpowiedział, rzekł mu: niedaleki jesteś od Królestwa Bożego. I nikt nie śmiał go już więcej pytać. To miała być taka pułapka, to miała być taka... to było pytanie z jakąś ukrytą motywacją, ale okazało się, że to, co mówił Jezus i to, co było w sercu tego faryzeusza, było spójne. Te dwie rzeczy, tak? Że to jest więcej niż wszelkie jakieś ofiary, całopalenia. Dzisiaj nie składamy ofiar całopalnych, tak? Ale składamy ofiary. Ale że te dwie rzeczy są absolutnie podstawowe. Miłość do Boga, miłość do bliźniego. To przybliża nas do Królestwa Bożego. Uczeń Jezusa kocha Boga, uczeń Jezusa kocha ludzi. Nie możemy być uczniami, dopóki Bóg nie zajmuje centralnej pozycji w naszym życiu. Bardzo często jest tak, że Bóg jest w życiu jakiegoś człowieka, ale jest gdzieś na peryferiach, jest gdzieś na marginesie. Można powiedzieć, że Bóg jest satelitą, tak? Że Bóg, że umieściliśmy Boga gdzieś z boku, tak? Ale nie zajmuje On centralnej pozycji w naszym życiu. To my jesteśmy gdzieś tam w środku, tak? Jest tam przestrzeń na Boga, ale to wokół nas wszystko się kręci. I powiem tak, że ta zmiana umieszczenia Pana Boga na tronie w naszym życiu to jest możliwe tylko wtedy, kiedy mamy objawienie w tej sprawie. Kiedy mamy właściwe zrozumienie, kiedy mamy takie, powiedziałbym, ponadnaturalne poznanie tego, że to Bóg jest stworzycielem, że On jest początkiem, że On jest suwerennym Panem, że On jest władcą wszechświata. I Bóg nie zajmuje tej centralnej pozycji w naszym życiu w sposób taki naturalny, przez dedukcję, przez proces myślowy, przez odrobienie ćwiczeń w zeszycie z teologii, ale to się dzieje poprzez Ducha Świętego, kiedy przychodzi właśnie takie ponadnaturalne objawienie Ducha Świętego i rozumiemy, że my musimy upaść na kolana i uznać Boga, że jest centrum naszego życia. I dopiero wtedy Bóg odbiera należne mu uwielbienie. Dopiero wtedy Bóg odbiera należną mu chwałę. Nasza wiara to teocentryzm, a nie antropocentryzm, tak? To nie człowiek ma, to nie ty masz być sensem swojego życia. Nie kręcimy się w naszym życiu po to, żeby było nam dobrze, ale jesteśmy skoncentrowani na Bogu. I paradoksalnie wtedy nam jest dobrze. I paradoksalnie wtedy doświadczamy szczęścia. Chciałbym powiedzieć coś, co my jako ewangelicznie wierzący chrześcijanie, którzy rozumieją sens ofiary Chrystusa na krzyżu, coś, co często lekceważymy albo nie doceniamy. Chcę powiedzieć o Bogu, który zapewnia takie powszechne dobro dla całej ludzkości, dla wszystkich ludzi, dla wierzących i niewierzących. Bóg jest stworzycielem, Bóg jest Ojcem też dla niewierzących, znających Chrystusa, ale także takich, którzy nigdy o Nim nie słyszeli. Bóg kocha tych ludzi, którzy o Nim nie słyszeli też. Jak Paweł mówił do Ateńczyków na Areopagu, on powiedział takie słowa, że jest Bóg, który stworzył świat, wszystko to, co na nim, że On jest Panem nieba i ziemi, do tych ludzi mówił, i że nie mieszka w świątyniach zbudowanych ludzką ręką i nie służy mu się ludzkimi rękoma, ale sam daje wszystkim życie, tchnienie i wszystko, co jest potrzebne. Tak? Eskimosom nieznającym Chrystusa, prymitywnym plemionom gdzieś na Papui Nowej Gwinei, ludziom, którzy prowadzą gospodarkę, nie mają czasu, żeby myśleć o Bogu, bo są zajęci. Bóg jest dla nich Bogiem też. Oni o tym nie wiedzą, ale Bóg ich błogosławi. Tak? I apostoł Paweł mówi o takim powszechnym błogosławieństwie dla ludzkości, dla wierzących i niewierzących. Psalm mówi o tym, że jego deszcz spływa na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. dla rolników deszcz jest synonimem błogosławieństwa. Deszcz jest synonimem błogosławieństwa. Bez niego nie ma paszy dla owiec, bez niego nie uschną oliwki, figi, zboża, jabłka, gruszki, to cokolwiek, tak? To też jest potrzebny do życia. Bóg jest Bogiem też niewierzących. I chcę ci powiedzieć, tak mi się wydaje, że gdybyśmy to my zarządzali deszczem, to mogłoby się okazać, że ten deszcz pada tylko na sprawiedliwych. I to jeszcze sprawiedliwych według mojego serca, tak? Taka sprawiedliwość, która mi się podoba. Bóg ma powszechną łaskę dla wszystkich ludzi. Bóg kocha też niesprawiedliwych, posłuchajcie. On daje im warunki do życia i czas na opamiętanie, czas na nawrócenie, ponieważ nie chce, żeby ktokolwiek był potępiony. Takiego Boga warto kochać. Takiego Boga warto kochać, który ma miłość do wszystkich, nieograniczoną miłość. On jest dla nas jak słońce. Dla wszystkich. Promienie słoneczne oświetlają na ziemi dobrych i złych. Zazwyczaj nie doceniamy słońca na co dzień. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w tym roku bodajże gdzieś tam w lecie albo taką późniejszą wiosną mieliśmy zaćmienie słońca. Takie nieczęściowe, ale takie duże. I pierwszy raz w życiu to zauważyłem, pierwszy raz tego doświadczyłem, akurat byłem na dworze, coś tam robiłem w ogródku i mam taką sąsiadkę, panią Irenkę, i przez pot sobie nieraz plotkujemy. I zaczęło się zaćmienie słońca, to było bardzo szybko i w przeciągu kilku minut stało się szaro, ciemno, byliśmy zaskoczeni, było tak nienaturalnie i tak dziwnie. Patrzyliśmy po sobie, czułem się trochę jak w tym filmie Faraon. Może nie panikowałem, bo rozumiałem istotę tego zjawiska, ale było zupełnie nienaturalnie. Wszystko wyglądało inaczej, o wiele bardziej ponuro. Zrobiło się bardzo dziwnie. I myślę, że bez Boga nasze życie jest dziwne. Myślę, że bez tego powszechnego Boga warto kochać. Boga warto kochać, warto Go poznać. Warto namawiać ludzi do tego, żeby chcieli Go poznać w taki ponadnaturalny sposób. Są cztery rzeczy, które są wyrazem miłości do Boga. Cztery rzeczy, o których mówi Biblia. Cztery bardzo praktyczne rzeczy, które mówią o tym, co to znaczy kochać Boga w praktyce. Po pierwsze jest to posłuszeństwo Bogu, to jest poddanie się Mu. To jest zrezygnowanie z grzesznego stylu życia, zrezygnowanie z grzesznego sposobu myślenia, zrezygnowanie z grzesznego sposobu mówienia. I to jest praktyczne posłuszeństwo. Po drugie, to jest zakochanie się w Jego Słowie. To jest zakochanie się w Jego Słowie. Błogosławiony mąż, który rozmiłował się w Słowie Pana, tak? Który bada to Słowo, który żyje tym Słowem, to przynosi praktyczne zmiany. Po trzecie, kochać Boga to modlitwa. Spędzanie czasu z Bogiem na modlitwie. Nie wiem, czy to robisz, nie wiem, czy to praktykujesz, nie wiem, czy jest to dla ciebie ciężki nakaz, być może tak jest, ale jeśli zamienisz to, wyraz miłości, to radykalnie zmieni twoje wnętrze. I czwartą rzeczą, która jest wyrazem naszej miłości do Boga, to jest chwała i uwielbienie. To jest oddawanie Bogu chwały, to jest oddawanie Bogu czci na wszelkie rozmaite sposoby. To się zmienia. Wiecie, w Starym Przymierzu oddawaniem Bogu czci było składanie ofiar. Było składanie ofiar. Nie kolekt, tylko ofiar. Tak? Dzisiaj tego nie robimy. Dzisiaj tego nie robimy, ale możemy oddawać Bogu chwałę właśnie poprzez ofiarność, poprzez uwielbienie, poprzez pieśni, poprzez modlitwy, bo to jest uznanie Boga w miejscu Jego przebywania, na tronie. On jest godzien chwały. A więc uczeń kocha Boga. Uczeń kocha Boga. Uczeń chce być posłuszny, rozumie, kim jest Bóg, stawia Go w centrum swojego życia i podporządkowuje Mu się. Uczeń jest zakochany w Jego Słowie, ponieważ to jest to, co Bóg mówi. Uczeń chce być w relacji z Bogiem poprzez modlitwę i uczeń oddaje Bogu należną chwałę i cześć. Rób to w praktyce, bo to będą praktyczne oznaki tego, że naprawdę kochasz Boga. W innym przypadku może się okazać, że to są tylko emocje i słowa bez pokrycia, bez znaczenia. Kochaj czynem i prawdą, a nie pustym słowem. Tak? Po drugie, uczeń Jezusa kocha ludzi. Dlaczego tak trudno jest nam kochać ludzi? Z powodu zranień i z powodu odrzucenia. Nawet nie muszę prosić, żebyście podnieśli rękę, zadawać retorycznego pytania. Kto z was poczuł się zdradzony i oszukany? Kto poczuł się opuszczony? Kto poczuł się boleśnie do żywego dotknięty czyimiś słowami? Kochać ludzi to jest naprawdę coś trudnego. To nie jest łatwa rzecz. Przeczytajmy razem fragment Słowa Bożego, które najczęściej czytane jest w zupełnie innych okolicznościach. Zapraszam do 13 rozdziału pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian. 1 Koryntian 13, 1. I tam czytamy takie słowa. Choćbym mówił językami ludzkimi, anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. Choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Choćbym rozdał całe mienie swoje, choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są proroctwa, przeminą, jeśli języki ustaną, jeśli wiedza wniwecz się obróci, bo cząstkowa jest nasza wiedza, cząstkowe nasze prorokowanie, lecz gdy nastanie doskonałość, to co cząstkowe przeminie. Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię, lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. Teraz bowiem widzimy jakby przed zwierciadło, niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas, tak jak jestem poznany, tak więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy. Lecz z nich największa jest miłość. Nie jest łatwo kochać ludzi. Nie jest łatwo kochać ludzi taką miłością, o której przeczytałem. Nie mamy dzisiaj nabożeństwa ślubnego, a zazwyczaj tam czytamy te słowa. I wbrew naszym albo moim wyobrażeniom o tych słowach, one są piękne, ale nie są ani ckliwe, ani nie są sentymentalne, ale są bardzo praktyczne. I pomimo poetyckiego języka opowiadają o rzeczywistej miłości do drugiego człowieka, do ludzi, o rezygnacji ze swoich korzyści, o dbaniu o dobro drugiej osoby. Mówią o chęci, że to nie jest taki idealizm, takie zakrycie i pewnego rodzaju ślepota, ale mówią o doszukiwaniu się dobra w drugiej osobie, o gotowości wartościowania innych ludzi ponad siebie samego, stawiania ponad sobą samym, do rezygnacji właśnie z własnych korzyści. Oczywiście to wszystko jest wbrew naszej naturze. To jest wbrew mojej ludzkiej naturze. I oczywiście powiem, Nie jest to możliwe bez Ducha Świętego i bez Bożego objawienia w sercu. Nie jest to możliwe. Współistnienie i współpraca z innymi ludźmi nie jest prosta z powodu właśnie tego, że wielokrotnie byliśmy oszukani, zdradzeni, dotknięci i wszystko wewnątrz nam mówi albo krzyczy: bądź ostrożny, bo znowu będziesz cierpieć. Trudno jest nam z kimś czasami wytrzymać, a jeszcze żeby go kochać. I wydaje mi się, że nie potrafimy kochać innych ludzi, dlatego że nie do końca rozumiemy, jakimi uczuciami Bóg darzy drugiego człowieka. Nie potrafimy do końca wczuć się w to, jakimi uczuciami Bóg darzy innego człowieka. Kiedy stworzył człowieka, tak, kiedy Adam pojawił się w raju, kiedy Ewa pojawiła się w raju, Bóg popatrzył na nich i powiedział: good job, to jest bardzo dobre, to jest bardzo dobre. Bóg tak ocenia człowieka, tak? I pomimo grzechu nie postawił go samemu sobie, tak? I chcielibyśmy wyłączyć z tego ludzi, którzy nie odpowiadają naszym standardom, naszym normom, którzy nie są tacy jak ja, którzy żyją inaczej. Chcielibyśmy powiedzieć: ja często to widzę, że ludzie gdzieś w kościele nawet tak się zachowują, że ktoś nie dorasta do moich oczekiwań chrześcijanina. I szukamy wymówek, żeby kogoś wykluczyć z tego zbioru ludzi, których powinienem kochać. Jak, nie wiem, czy macie świadomość, kiedy czytacie przypowieść o dobrym Samarytaninie, jak musiała być bulwersująca dla słuchaczy, jak musiała skandalicznie brzmieć dla Żydów, którzy słuchali przypowieści o dobrym Samarytaninie, ponieważ łamała wszystko, co mogła złamać. Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie mówi, że twoim bliźnim jest każdy człowiek, niezależnie od rasy i religii. To strasznie brzmi w naszych europejskich uszach teraz, kiedy media informują nas o hordach muzułmanów zalewających Europę. Tak bardzo się boimy, że zabiorą to, co kochamy. Gotowi bylibyśmy wyrzucić ich poza nawias tego zbioru właśnie ludzi, których możemy nazwać swoim bliźnim. Ale Jezus mówi właśnie w przypowieści o Samarytaninie o tym, że każdy człowiek, niezależnie od rasy i religii, Jezus w innej okoliczności mówi, żeby kochać swoich nieprzyjaciół, bo jeśli kochacie swoich, to czym się różnicie od pogan? Czym się różnicie od pogan? Oczywiście, że najprościej jest kochać swoich. Najprościej jest kochać swoich. Białych chrześcijan. Najlepiej zielonoświątkowców. Najlepiej zielonoświątkowców, którzy kochają współczesną teologię. Najlepiej białych zielonoświątkowców kochających współczesną teologię i słuchających Hillsong. Najlepiej białych zielonoświątkowców kochających współczesną teologię, kochających najnowsze piosenki Hillsong. Tak? W naturalny sposób bardzo łatwo przychodzi nas kochać ludzi, z którymi podzielamy te same wartości. Ludzi, którzy mają te same zainteresowania, co my. Ludzi, którzy są ułożeni tak jak ja, to jest dla nas proste. Ludzi, którzy się od nas różnią, przychodzi nam kochać o wiele trudniej. Nie potrafimy zrozumieć, nie potrafimy ogarnąć, nie dorastają do naszych oczekiwań. Jezus wzywa cię, mój przyjacielu, bracie, siostro, do tego, abyś kochał każdego innego człowieka. Twojego wrednego szefa z pracy, złośliwą sąsiadkę, męża, który nie sprawia twoich, nie spełnia twoich standardów do końca, żonę, brata, siostrę. Miłość do człowieka bierze się ze zrozumienia, kim jest człowiek dla Boga. Miłość do człowieka bierze się ze zrozumienia. Wrócimy do tego słowa. Ono, jak się przygotowywałem dzisiaj do tego kazania, dotarło do mnie bardzo mocno, że pewne rzeczy, które powinny się wydarzyć w naszym życiu, one się biorą z Bożego objawienia. Jedynie i wyłącznie. Możemy kochać innych ludzi właśnie poprzez Boże objawienie. Bo tego po ludzku się nie da zrozumieć, tak? Posłuchaj, świat, w którym żyjesz, on pokazuje, że ludzie nie cenią życia innych ludzi. Świat, w którym żyjemy, nie wartościuje bardzo wysoko życia innych ludzi. 100 milionów ofiar II wojny światowej. Kilkadziesiąt milionów ofiar czystek w Związku Radzieckim, stalinowskich czystek w łagrach. I nie bardzo mi się chce wierzyć, że świat się bardzo zmienił. Przywódcy narodów potrafią bestialsko traktować swoich współobywateli. A Bóg o wiele bardziej szanuje człowieka i jego życie. To, co dzisiaj się dzieje w Aleppo, przeraża nas. Bo nie taki świat sobie, nie w takim świecie chcielibyśmy żyć. Ale Bóg ceni ludzi, Bóg kocha ludzi. Jeśli chcesz iść za Jezusem, powinieneś zrobić to samo. Powinieneś kochać ludzi, nie tylko takich, którzy ci pasują, ale takich, którzy nie pasują. Bóg to ceni, dlatego, że każdy człowiek jest unikalny i wyjątkowy. Każdy człowiek dla Boga ma znaczenie. Każdy człowiek dla Boga ma znaczenie. W Psalmie 8 są takie słowa, które w Nowym Testamencie są, w liście do Hebrajczyków są cytowane w odniesieniu do Chrystusa, ale Psalm 8 oryginalnie te słowa adresuje albo mówi o człowieku. I tam czytamy takie słowa. To są słowa modlitwy do Boga. Tam pisze tak. Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, lub syn człowieczy, że go nawiedzasz? Tak? To jest takie pytanie retoryczne. Dalej czytamy, uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga, chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go, dałeś mu panowanie nad dziełami rąk swoich, wszystko złożyłeś pod jego stopy. Tak Bóg widzi człowieka. Kogoś ważnego. Aby kochać ludzi tak naprawdę jest ciągle i ciągle i na nowo, jest potrzebna nam jedna niezbędna, powiedziałbym, zdolność. Właściwie to powinna być już cecha później w naszym charakterze. To jest zdolność wybaczenia innym ludziom. Umiejętność nieustannego wybaczania innym ludziom. Ludzie bardzo często mówią o tym. Nie potrafię, nie umiem, czuję się dotknięty, to mnie boli, jestem zraniony wewnętrznie, zdradzony, albo nawet nie potrafią zwerbalizować tego, co czują. Po prostu czują wielki ból i mówią, moje uczucia nie pozwalają mi na to, żeby tej osobie wybaczyć. Nie czuję, że mogę, nie czuję tego wybaczenia. Posłuchaj, wybaczenie jest aktem woli. Jest determinacją swojej woli. To ja, Andrzej Urgacz, decyduję, aby wybaczyć. To ja dzisiaj postanawiam, aby wybaczyć. Nakazuję swojemu sercu, nakazuję swoim emocjom, swoim myślom, aby wybaczyć. Pomimo tego, że nie mam takich emocji dzisiaj, nie mam takich uczuć. Ja się czuję skrzywdzony, ale decyduję się na wybaczenie. I ja, Andrzej Urgacz, zaczynam po prostu to ogłaszać, zaczynam o tym mówić, zaczynam się modlić o tą osobę i błogosławić ją. I potem w moim życiu dzieje się coś dziwnego. Moje uczucia, które mi wcześniej na to nie pozwalały, moje uczucia, które mnie trzymały unieruchomionego, tak, które mnie zatrzymywały. Wiesz, jak się uczysz jeździć na snowboardzie i pierwszy raz w życiu zapinasz dwie nogi do jednej deski, czujesz się uwięziony. Czujesz się uwięziony, czujesz się, jakby ktoś ci zabetonował nogi w podłożu. Możesz sobie pokręcić biodrami i nic więcej, czujesz się unieruchomiony, ale po jakimś czasie odkrywasz niesamowitą wolność. Odkrywasz niesamowitą wolność. Tak jest z przebaczeniem. Twoje uczucia trzymają twoje nogi, twoje uczucia są właśnie, jakbyś był unieruchomiony, ale kiedy zaczynasz to robić, wybaczasz, doświadczać wolności, która pozwoli ci przez życie szusować w lewo i w prawo, to jest wspaniałe, tak? Naszym marzeniem tutaj jest budować silny, zdrowy Kościół. Chrześcijan skoncentrowanych na wypełnianiu misji Chrystusa. Kościół, który oddziaływuje na nasze życie, na życie innych ludzi. Kościół, który jest naprawdę solą i światłem. Podczas ostatniego wykładu tutaj, tej serii Wolność w Chrystusie, Steve Goss powiedział coś niesamowitego, co tkwiło w mojej pamięci. Powiedział, że widział więcej kościołów zniszczonych przez nieprzebaczenie niż przez prześladowania z zewnątrz. Nieprzebaczenie wyrządzi nam więcej krzywdy niż cokolwiek innego, niż jakiekolwiek zewnętrzne czynniki. Musimy wybaczać. Musimy wybaczać. Czytałem niedawno poradnik, czego pastor, czego kaznodzieja nie powinien robić. I taką rzeczą podstawową, której nie wolno mu robić, to jest podawać w kazaniu przykładów z życia swojej rodziny. Więc ja tego nie zrobię. Była pewna rodzina. Była pewna rodzina. I tam głową rodziny był pastor. I jeden z synów hodował dziwne zwierzę, które było karmione świerszczami. Pomimo tego, że rodzice zwracali uwagę temu anonimowemu synowi uwagę, to tenże syn sprawił, że te zwierzęta uciekły. I po nocy nie pozwalają temu pastorowi spać i przygotować się do kazania porządnie. A ten pastor wybaczył. Ten pastor wybaczył po prostu. Jest wolny po prostu. Ten syn przyjął też wybaczenie. Słuchajcie, nieprzebaczenie. Oczywiście ta anonimowa żona tego pastora mogła spać w każdych warunkach. Jej nic nie przeszkadzało. Ale niektórzy byli bardziej wrażliwi w tej historii. Nieprzebaczenie ma kosmiczną siłę niszczenia. Nieprzebaczenie ma kosmiczną siłę niszczenia. Pamiętaj o tym. Kochaj ludzi i wybaczaj. Jak wiele razy 77, tak? To jest taka magiczna cyfra, o której mówi Jezus, ale tak naprawdę chodzi o to, żebyś zawsze wybaczał. To jest prawdziwa wartość bycia uczniem Jezusa. Co niesamowite jest tam w tej przypowieści o 77 razach, co jest zaskakujące, Jezus mówi, posłuchajcie, bo to jest ważne, komu mam wybaczać? Nie wrogowi, nie obcemu, ale bratu swemu. Bratu swemu. Słuchajcie, bez tego nigdzie nie pójdziemy, tak naprawdę, donikąd nie dotrzemy. Nie osiągniemy nic. Przebaczenie przychodzi z objawienia. Przebaczenie przychodzi z objawienia. To są takie sytuacje, nie wiem, czy pamiętacie jej ze szkoły, ja to pamiętam wielokrotnie, kiedy uczniowie, a chociaż czasami w domu też tak robiłem, tak? Pokłócili się bracia, koledzy w szkole, nauczyciele przyłapali ich na bójce, reprymenda. Oni stoją ze spuszczonymi głowami, pani powiedziała, co miała powiedzieć, mówi, teraz się pogódźcie, podajcie sobie ręce. No, to w ogóle nie działa, tak? To jest żadna wartość. Takie, tak, coś wymuszone. Ale prawdziwe przebaczenie przychodzi z nieba tutaj i stąd wypływa. Tak? I miłość stąd wypływa. Posłuchaj. Stań się prawdziwym naśladowcą Jezusa. Kochaj Boga, uczyń Go Panem swojego życia. Uczyń Go Panem swojego życia. Podporządkuj Mu w praktyce wszystkie dziedziny swojego życia. Uznaj Go, że jest Twórcą Wszechświata, że jest suwerennym władcą, że Jemu się należy chwała, cześć, uwielbienie. Spędzaj z Nim czas w modlitwie, czytaj Jego Słowo i bądź Mu posłuszny. A po drugie, kochaj ludzi. Kochaj ludzi. Wiesz, to jest ważniejsze niż gdybyś miał zdobyć doktorat z teologii. Po to przychodzimy tak naprawdę tutaj. Zadajemy sobie pytanie i jak mogę bardziej kochać Boga, jak mogę bardziej kochać ludzi. Jeśli masz z czymś problem, tak? Jeśli masz z czymś problem, to zidentyfikuj ten problem. Tak? Zadaj sobie pytanie, z czym mam problem w byciu uczniem Jezusa? Co sprawia mi kłopot? Nazwij tą rzecz, która ci przychodzi trudno i rozpraw się z tym. I rozpraw się z tym, tak? Zmień to. Jak ci nie wychodzi raz, bądź konsekwentny. Idź dalej. Nie poddawaj się. Masz na to czas, masz na to czas, masz na to życie. Nie stój w miejscu. Próbuj rozwiązać tę sprawę, aby bardziej się podobać Bogu. Jest niesamowite to, że Słowo Boże mówi, że ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, to znaczy Bóg, będzie je pełnił do powrotu Jezusa Chrystusa. Bóg z ciebie nie rezygnuje, nawet jak z czymś nawalasz, nawet jak ci się z czymś nie udaje, jak masz problem, żeby kogoś kochać, jak czujesz się w takiej sytuacji, że no właśnie, że Bóg od ciebie coś wymaga, a ty tego nie... Masz na to czas, ale nie poddawaj się, nie rezygnuj, nie wycofuj się. Kochaj Boga, kochaj ludzi. Wydasz przez to owoce, przez to Bóg będzie uwielbiony. Przez to chwała poznania Boga na tym świecie się będzie rozchodzić. Posłuchaj, to jest niesamowite. Bóg będzie cię zmieniał. Pozwól na to. Nie rezygnuj, nie wycofuj się. Jak nawaliłeś, w czym podejmuj następne kroki. Podchodź do tematu jakoś inaczej, ale walcz o to. Nie mów po prostu, że tego się nie da zmienić. Amen. Amen. Powstańmy.